Witam Was. Cieszę się, że mogę Wam usługiwać po raz kolejny. Na szczęście Boże Słowo jest cały czas świeże. Nigdy go nie jest dosyć w naszym życiu. Swoje dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Komu jesteś posłuszny? Otwórzcie list do Rzymian, rozdział 6. Będziemy czytać od wersetu 12 do 23. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządzom. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu, jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Cóż zatem, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was zapoznano i wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Pozwólcie, że użyję przykładu z życia ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. W tym fragmencie zostało poruszone kilka różnych tematów, dlatego chciałem omówić te tematy, które tutaj są poruszone tak szczególnie mocno, czyli łaskę, ale też posłuszeństwo, jak one się do siebie odnoszą. Jaka jest moc grzechu? Jest mowa o tym, że grzech nad nami nie będzie już panował, że jesteśmy wyzwoleni, a jednocześnie cały czas czeka nas walka, cały czas zmagamy się ze śmiertelnym ciałem. Jest też mowa o uświęceniu, jest mowa o oddawaniu swojego życia Bogu. Słyszymy o łasce i czym ta łaska jest, tak pokrótce. Łaska jest taką niezasłużoną Bożą dobrocią wobec nas, przychylnością. Nikt na nią nie zapracował. Nikt z nas, kiedy uwierzył, to nie stało się to dlatego, że zapracował na nią. Można tak po ludzku powiedzieć, jest porównanie prawa i łaski, że prawo tak naprawdę karze. Nie ma na świecie takiego prawa, które by pozwalało za nasze przewinienia, za jakieś przestępstwa nadrobić to dobrymi uczynkami. Nawet w ludzkim prawie nie ma czegoś takiego. Po prostu jeżeli jest jakiś czyn, który prawo karze, to tej kary nie da się uniknąć najlepszymi nawet czynami w życiu. Tak samo Bóg w swej łasce, chociaż nie zasłużyliśmy, wyzwolił nas z niewoli grzechu. I tak samo wszystkie Boże błogosławieństwa tak naprawdę, o których słyszymy, uzdrowienia, nasz duchowy wzrost, nasz zmieniony charakter, wszystkie jakieś takie duchowe przemiany, jakie się dokonały w naszym życiu, no nie stały się dlatego, że na nie zapracowaliśmy. Nie stały się przez to, że mamy jakieś zasługi. A choćby nawet i ktoś mówił, że ma zasługi, to wszystkie jego zasługi nie mogłyby zrekompensować choćby jednego grzechu. Musielibyśmy ponieść za nie karę, musielibyśmy ponieść za nie konsekwencje. W liście do Rzymian, z którego też dużo korzystałem przygotowując się, jest ogłoszona łaska, która mówi, w 10 wersecie czytamy, że kto wyzna Jezusa Panem i uwierzy w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będzie, czyli właśnie uratowany, uratowany od kary, jaką mielibyśmy ponieść za nasz grzech. Z kolei w 5 rozdziale czytamy na samym początku, w pierwszych 2 wersetach, usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, dzięki wierze, mamy także dostęp do tej łaski, w której trwamy i radujemy się nadzieją chwały Boga. Dzięki wierze mamy dostęp do łaski. Musimy pamiętać, że łaska w naszym życiu będzie działać dzięki wierze. To nie jest tak, że jeśli coś już zaczęli, coś Bóg zaczął w naszym życiu czynić, że otrzymaliśmy już to usprawiedliwienie, usprawiedliwienie w Chrystusie, który wziął nasze grzechy na krzyż, to ta łaska będzie oddziaływać już w naszym życiu automatycznie, że my już możemy nie modlić się, bo Bóg się przecież modli, Jezus się wstawia za nami. To jest taka duża pokusa duchowa, żeby wziąć jakąś prawdę z Biblii i używać jej dla jakiejś naszej wygody, jakby przyjąć coś, ale nie w pełni, nie w pełni. Jezus mówi, kiedy uzdrawia w Ewangelii Jana, uzdrawia w 5 rozdziale, mówi, oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie stało ci się coś gorszego. Tak samo do kobiety, która była oskarżona o cudzołóstwo, mówi niedługi czas potem, ja ciebie nie potępiam, czyli jakby przebacza, ale też przebacza, to jest, musimy o tym pamiętać, to jest przebaczenie, to jest rzeczywiste przebaczenie i usprawiedliwienie, ale też jest wezwanie Jezusa, który mówi, nie grzesz więcej. Nie możemy przyjmować takiej wiary, w której twierdzimy, że grzech już nie jest niebezpieczny dla nas. Bóg nienawidzi grzechu. Tak jak Paweł zadaje to pytanie, czy mamy grzeszyć, bo jest łaska? Nie, nie mamy grzeszyć, ponieważ oddaliśmy się w posłuszeństwo Bogu i łaska w naszym życiu będzie zawsze działać tylko przez wiarę. Kiedy słyszymy słowa nie macie, bo nie prosicie, to właśnie to jest taka wskazówka, że ta łaska nie będzie w naszym życiu, jeżeli my nie przyjdziemy do Boga i nie będziemy Go prosić. Proście, a będzie wam dane, zachęca Jezus. Jest to wyraźne wynikanie. Nie możemy sobie pozwolić na myślenie, że może ja zawiodę, może ja nic nie robię, ale no Pan Bóg jakoś dokończy. Pan Bóg będzie mnie prowadził krok po kroku. Ja może nic nie będę robił, ale Bóg dokończy swoje dzieło. To nie w ten sposób mamy wierzyć. To nie do tego jesteśmy wezwani. Wracając do tego pytania Pawła, czy mamy grzeszyć, dlatego że już nie jesteśmy pod prawem? To pokazuje takie właśnie myślenie, że no, Panie Boże, no ja Ci tak dziękuję. Tak dziękuję Ci za to usprawiedliwienie, za to, że wstawiasz się. Więc ja już nic nie muszę tutaj zrobić. Ja już nie mam żadnego zadania na ziemi. Już wszystko będzie się działo automatycznie. Bez udziału naszego. A przecież czytamy na przykład w Słowie Bożym, że modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc, ale kiedy jest wypowiedziana, nikt nie zasłużył na to, żeby Bóg wysłuchał nasze modlitwy. Nie zasługujemy, kiedy modlimy się o czyjeś uzdrowienie, kiedy modlimy się o nasze codzienne potrzeby, to nie jest tak, że my zasługujemy na coś, że my to zapracowujemy, ale bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie będą się działy rzeczy w naszym życiu. Dzięki wierze, tak jak czytaliśmy w tym 5 rozdziale, czytamy, dzięki wierze mamy dostęp do łaski przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo właśnie dzieje się w naszym życiu. Kiedy spędzamy czas z Bogiem, kiedy prosimy Go o nasz duchowy wzrost, kiedy prosimy Go, przebacz nam nasze winy, niech Twoja wola się realizuje w naszym życiu. Niech przyjdzie uzdrowienie, niech przyjdzie wzmocnienie, niech przyjdzie Twoja pomoc, Panie, kiedy zmagamy się z pokusą. Wtedy rzeczywiście przychodzi zwycięstwo. Słyszeliśmy taką na pewno przypowieść, kiedy właśnie czytaliśmy na pewno o tym w Biblii, że była taka przypowieść Jezusa, który mówił o ludziach zaproszonych na ucztę weselną. Niektórzy w ogóle nie przyjęli tego zaproszenia, zajęli się swoimi sprawami, nic ich w życiu nie zmieniło. Był też człowiek, który zaproszenie przyjął, ale po prostu nie chciał realizować woli tego, który go zaprosił. Nie chciał go poznać, nie chciał go zrozumieć i przyszedł na tą ucztę tak naprawdę w ogóle nieprzygotowany, bez szaty weselnej, tak jakby zadowolił się tylko tym, co chciał usłyszeć. Ale nie chciał się zmienić, nie chciał poddać się temu procesowi przemiany. Czyli został taki sam, tak jak ci ludzie, którzy są jeszcze niezbawieni, służą złu. Tak naprawdę ich uczynki nie przysparzają dobra ludziom, bo mają złe motywacje. Ich serce nie jest przemienione. Tak jak Paweł w 6 rozdziale mówi, że byliśmy w niewoli grzechu, służyliśmy złu, ale teraz musi nastąpić przemiana. Musi nastąpić przemiana, żebyśmy mogli być użyteczni, żebyśmy mogli innym usłużyć, żebyśmy mogli wzrastać. W 12 rozdziale czytamy takie słowa Pawła. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Jesteśmy wezwani, by oddać nasze rzeczy, by oddać nasze wszystkie zasoby. To ciało tak naprawdę reprezentuje wszystkie nasze zasoby. I finanse, i nasz czas, i nasze siły, naszą wolę. Tak naprawdę wszystko to musimy oddać Bogu, a będziemy widzieć, jakie będą tego wspaniałe owoce. Tak sobie myślałem o tym przykładzie z poprzedniego kazania, kiedy pastor mówił o młodzieńcu, który miał oddać te swoje majątności, ale tak naprawdę to też jest łaska. Czytamy o kobiecie, która drogim olejkiem namaściła głowę Jezusa, że Jezus mówi, że to jest wspaniała rzecz, która będzie wspominana na całym świecie, że będzie to coś, co przyniesie będzie taki przykład Bożej łaski, że człowiek może użyć swoich dóbr na chwałę Bożą. I tak naprawdę on miał dużo więcej niż nawet najdroższy olejek. On miał te wszystkie majątności. I tak naprawdę Bóg położył mu przed nim możliwość dzielenia się. Dał mu tą łaskę, dał mu to wezwanie, że użyj tego ku dobremu i dawajcie, a będzie wam dane, też mówi Pan Jezus. I tak naprawdę on miał możliwość dostępu do łaski, ten bogaty młodzieniec. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Tak naprawdę to wezwanie do tego, żeby oddać nasz czas, nasze ciało na służbę sprawiedliwości, to jest właśnie wezwanie, żebyśmy mogli być takim kanałem Bożej łaski. Bo kiedy dzielimy się z innym tym, co mamy, to tak naprawdę Boża łaska się wylewa, bo ludzie wielbią Boga, bo widzą, że przecież nie zrobiliśmy tego dlatego, że chcieliśmy sobie poprawić humor. Bo właśnie to jest ta łaska dla wierzących, że my reprezentujemy Chrystusa i wszystko, co robimy, każdy nasz dobry czyn chwali Boga, jest takim kanałem Bożej łaski. Dzięki temu możemy otrzymać skarb w niebie. Tak naprawdę nie zostaniemy sami. Dawajcie, a będzie wam dane. Czyli z wiary, przyjęcia tego, do czego Bóg nas wzywa, otrzymujemy łaskę, otrzymujemy zaopatrzenie. To jest właśnie ta droga uświęcenia. Kiedy nasze zasoby, nasze siły są oddane Bogu, to Bóg je zaczyna pomnażać. Pojawia się w naszym życiu wzrost, dojrzałość. Pojawiają się te owoce Ducha Świętego, uwidaczniają się w nas. I to wszystko dzieje się nie dlatego, że jesteśmy tacy, właśnie wykonujemy jakąś niesamowitą pracę. Tak naprawdę można sobie tak wyobrazić, że każdego dnia oddajemy wszystko. Oddajemy wszystko, co mamy, nasz czas, naszą energię. Już w tym dniu pojawiają się błogosławieństwa. To nie jest tak, że musimy jakichś spektakularnych czynów dokonać i dopiero wtedy Bóg będzie tego używał. Jeżeli będziemy wierni, bądź wiernym w małym, a postawiać się nad rzeczą większą. Wtedy to będzie pomnażane, ale jest taka pokusa, żeby stwierdzić, że no, ja już taki jestem. W jednym kazaniu już o tym słyszeliśmy, że jest takie niebezpieczeństwo. Ja już taki jestem. No, Bóg już dokonał cudu we mnie, usprawiedliwił mnie. Dziękuję Ci za to, Boże, ale innych rzeczy, jakie są w moim życiu, które nie chwalą Boga, to już nie będę zmieniał. Ja już taki jestem. To już jak zostanie. Boga będę chwalił w niedzielę, może w jakiś tam taki dzień czy inny dzień, ale cała reszta to już jest moja. To już jest to sakrum i profanum. Tu jest już moje. Ja już tego nie oddam. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. Bo wszelka niewierność z kolei Bogu ma naprawdę bardzo złe konsekwencje. Kiedy nie służymy Bogu, kiedy nasze zasoby, nasze siły, nasz czas nie służą Bogu, to komu tak naprawdę służą? Stają się takim orężem nieprawości, jak to jest tak biblijnie powiedziane, ale tak naprawdę to po prostu służą złej sprawie. Jeżeli my służymy swojemu ciału, swoim zachciankom, to będą tego konsekwencje. To nie jest tak, że gdzieś te konsekwencje się rozmyją, że Bóg zrealizuje swoją wolę, czy ja stoję, czy ja leżę, będzie się działo. Nie, nie będzie się działo, będzie się działo, ale nie to, czego Bóg oczekuje. Mamy tego bardzo wiele przykładów, wręcz Biblia jest przepełniona takimi przykładami wierzących, którzy nie zaufali Bogu, nie znają Boga, którzy nie chcą Go poznawać, nie chcą z Nim spędzać czasu, nie chcą się zmieniać, chcą dalej służyć swojemu ciału, wręcz się cofają. Bo Boża łaska nie oznacza, że będzie już tylko wzrost. Boża łaska to jest wezwanie do tego, żeby przyjąć ją, żeby ją wprowadzić w życie. To się musi dopiero wydarzyć, tak jak mówi Paweł, nie oddawajcie swojego ciała w służbę nieprawości, oddajcie siebie Bogu. Niech te wrogie pokusy niech was nie zdominują. I to jest wezwanie, to nie jest jeszcze deklaracja. To nie jest tak, że to się już stało. Już grzech nie ma wpływu na mnie. Ma i to ogromny. I to widać bardzo wyraźnie, kiedy na przykład czytamy niektóre z listów, szczególnie list do Koryntian. To jest tak jakby pokazanie tego, co się dzieje, kiedy człowiek żyje w sposób cielesny. Paweł najpierw nazywa ich ludźmi cielesnymi. Tak dwa razy jest to użyte. Pokazuje, jak oni są bardzo egoistyczni, jak skupiają się na swojej chwale, żeby było ich na wierzchu, żeby to im się, każdej osobie z osobna wiodło się dobrze, bez zważania na innych. I podsumowuje to w ten sposób, że jak się gromadzą ze sobą, to gromadzą się na swoją własną szkodę, że są tak skonfliktowani, że właściwie jak spotykają się, to jest jeszcze gorzej. Sami sobie szkodzą, spotykając się razem. To jest po prostu tragiczny przykład tego, jak ludzie przecież wierzący, bo tak naprawdę prawie wszystkie księgi Nowego Testamentu są skierowane do wierzących. To nie są jakieś napomnienia dla ludzi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, którzy nie są usprawiedliwieni. To są ludzie wierzący. A Paweł mówi, że spotykają się ze sobą na własną szkodę. Już są w takim złym stanie. I pod koniec tego listu jest już takie dramatyczne wezwanie. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. I tak naprawdę, jak sobie o tym myślałem, to właśnie widziałem to w ten sposób, że kiedy nie chcemy przyjąć tego Bożego wzoru, jaki nam jest dany, to będziemy się wręcz cofać. To czeka nas takie coraz bardziej stygnięcie, stagnacja. Nie będzie w tym Bożego błogosławieństwa. Bóg nas nie będzie używał, kiedy będziemy tacy letni, tacy, którzy bardziej słuchamy własnego ciała, własnych jakichś pożądliwości, jakichś własnych pragnień i oddajemy się temu, a nie oddajemy swojego życia Bogu. Wtedy już trudno oczekiwać Bożej łaski, kiedy my jej nie przyjmujemy tak naprawdę. Skoro się nie modlimy, to jej nie otrzymujemy. Nie prosimy i też tego nie mamy. Nie dajemy. Dawajcie, a będzie wam dane. Tak naprawdę to jest to zasada Bożego Królestwa, kiedy dajemy też nasze rzeczy, to Bóg daje nam coś jeszcze lepszego, daje nam duchowy wzrost, duchową przemianę, daje nam duchową dojrzałość. Samo przyjęcie usprawiedliwienia to jeszcze nie jest dojrzałość, to jest dopiero początek drogi. Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, ale właśnie dlatego, że nasze życie z Bogiem to jest coś takiego jak życie rośliny, która musi rosnąć, która musi być cały czas zaopatrywana, która cały czas musi brać od tego, który daje wzrost. I tylko Bóg daje wzrost. My mamy oddać te zasoby, by przyszły przed wzrost. Nie możemy tego zakopać, tak jak ten człowiek z jednej przypowieści, który już, ja już mam tę minę, ten talent, to złoto, ja je zakopię i zachowam. Nie, to nie jest Boża wola, to nie jest taki sposób. On miał to puścić w obieg, miał to pomnażać, miał korzystać z tego, a on to zakopał. I Bóg podsumował to w ten sposób, że ten, kto komu się wydaje, że ma, to i straci nawet i to, co ma. Bo jeżeli ktoś weźmie, zachowa sobie Boga na niedzielę, to właśnie taki będzie tego efekt, że nic, z tego nie zostanie ostatecznie nic. Jeżeli nie będziemy pomnażać tego, co Bóg nam dał, nie będziemy wzrastać, nie będziemy się modlić, nie będziemy spędzać z Nim czasu i po prostu podporządkowywać Mu różne swoje życiowe decyzje, to będziemy się raczej cofać. Nie będziemy błogosławieństwem dla innych. W najgorszej możliwości taki proces będzie nas prowadził do duchowej śmierci. Paweł zwraca się tak do Galacjan, mówiąc, że zostali odłączeni od Chrystusa, wypadli z łaski. I jaka była tego przyczyna? Że już nie słuchali z wiarą. Sięgnęli do zakonu mojżeszowego, do jakichś rytuałów, które znali. I w taki sposób chcieli służyć Bogu, a Bogu to się nie podobało. Bogu się nie do tego ich wezwał. Wezwał ich do słuchania z wiarą Chrystusa, o nim zapomnieli. I zostali odłączeni od łaski, wypadli z niej. W liście do Tymoteusza Paweł mówi o ludziach z kolei, którzy nie chcą, takich ludziach, którzy nie chcą wprowadzać w czyn Bożego wezwania. Podaje taki przykład, że ci, którzy nie troszczą się o swoich bliskich, to tak naprawdę wyparli się wiary i są gorsi od niewierzącego. Bo to, jaki mamy smak, jakie mamy taką duchową właściwość, jakieś takie duchowe błogosławieństwo w nas się ujawnia, kiedy słuchamy Boga. Nie sami z siebie. Nie dlatego, że kiedyś coś przeżyliśmy z Panem Bogiem, że On już nas usprawiedliwił, więc teraz jesteśmy błogosławieństwem dla innych. To jeszcze nie wystarczy, bo musimy wprowadzać w życie to, dlaczego Bóg nas wezwał. Bo jeżeli założymy ręce, to jakie będzie z tego błogosławieństwo? Cóż innym damy, kiedy nie zaczniemy działać tak naprawdę, kiedy nie zaczniemy wprowadzać? Będziemy raczej zgorszeniem. Wręcz będziemy gorsi od niewierzących. Będzie w nas pycha. To jest wprost powiedziane, że taki człowiek jest gorszy od niewierzącego. Przecież Piotr mówi o ludziach, którzy zostali przez poznanie Jezusa Chrystusa uwolnieni od brudów tego świata. To nie są jacyś ludzie, którzy coś udają. O ludziach uwolnionych od brudów tego świata, którzy znowu się w nie uwikłali. Dają się im opanować. I to jest w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale. Krótko do tego nawiążę. Ich stan jest ostatecznie gorszy niż poprzedni. Tak jest takie podsumowanie można tych wersetów w drugim rozdziale listu Piotra, w drugim rozdziale drugiego listu Piotra, że ludzie, którzy znowu dali się uwikłać w to, od czego zostali uwolnieni, to czyni ich tak naprawdę gorszymi od tych, jakimi byli. List do Hebrajczyków mówi, że jeżeli po otrzymaniu prawdy rozmyślnie grzeszymy, czyli tak naprawdę buntujemy się przeciwko Bogu taką podniesioną ręką, mówiąc takim językiem Starego Testamentu, otwarcie, że my możemy grzeszyć, to nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Tak to jest powiedziane w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Te wszystkie przykłady tak naprawdę pokazują nam, że mamy poddać się w posłuszeństwo Chrystusowi. Mamy oddać Mu nasze ciało, nasze myśli, nasz czas, nasze zasoby, nasze finanse. I wtedy będziemy doświadczać niesamowitej Bożej łaski. To nie jest tak, że my na to coś zasłużymy, ale Bogu podobało się po prostu, żeby przez naszą wiarę mógł nas zaopatrywać, mógł nas czynić wobec nas dobro. To jest taki wzór, który mamy. I to jest też proces do naszego życia. To się wszystko ma dopiero wydarzyć. Jest wiele takich wezwań w Nowym Testamencie, że mamy coś oddać, mamy zedrzeć z siebie starego człowieka. To się musi cały czas dokonywać na nowo i na nowo. Jak codziennie wstajemy, mamy nowy zasób sił, nowy czas. Musimy to na nowo oddawać. To nie jest wspominanie jakichś dawnych zasług. To nie jest tak, że już coś zrobiłem, już nazbierałem punktów i to już jest. Bo jeżeli kolejnego dnia nie będziemy zbliżać się do Pana Boga, nie będziemy czytać Jego Słowa, nie będziemy rozważać, to zacznie się regres, to zacznie się to, co się działo w życiu Koryntian, w życiu Galacjan, to po prostu tak będzie wyglądało. Nie ma od tego żadnego wyjątku. To, co siejesz, to i zbierzesz, jak słyszeliśmy na jednym też z kazań. Po prostu owocem naszej wiary będzie ta niezasłużona Boża łaska w naszym życiu. Też będzie uświęcenie, bo Bóg wyraźnie wzywa nas do tego, żebyśmy się do Niego upodabniali, żebyśmy Go naśladowali. A żeby Go naśladować, to musimy Go znać, musimy słyszeć, co mówi do nas w konkretnej sytuacji, jakichś konkretnych sytuacjach naszego życia. Jesteśmy zachęceni. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Czyli musi trwać w naszym życiu proces uświęcenia, upodabniania się do Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli upodabniania, no to musi być coraz mniej naszego ja, naszych pomysłów, naszych skłonności, naszego sposobu myślenia, naszych sposobów spędzania czasu, myślenia, że nasze zasoby to są właśnie nasze, a nie są Boże. To musi się każdego dnia dokonywać w oparciu o Boże Słowo. Gdyż wiara jest ze słuchania. I też w tym szóstym rozdziale listu do Rzymian jest dużo mowy o ciele. Ciele, które jest śmiertelne, ciele, które jest w niewoli grzechu, ciele, które chce nas zmusić, żebyśmy się oddali pod jego panowanie. To nie jest tak, że nasz przeciwnik już nie działa, że nasz przeciwnik w ogóle nie ma żadnej mocy. Jesteśmy od niego wolni, ale on cały czas, grzech, który jest w naszym ciele, nasze złe skłonności, nasze złe myśli, nasze złe pragnienia, które są w ciele, chcą, żebyśmy powrócili do tego, gdzie byliśmy. One cały czas wymagają tego, by im się przeciwstawiać. Cały czas musimy z nimi walczyć. To nie jest tak, że tak jak czasami niektórzy mówią, że grzech już w ogóle nie istnieje jako problem, że jest jakiś grzech, no cóż z tego, że był ten grzech, czego nie było w moim życiu. To mówią o sobie, że jakie ma znaczenie grzech, skoro jest Boża łaska, że no pojawi się, no to się pojawił. Tak jakby nie rozumieją, że cały czas trwa rzeczywista walka, że cały czas stary władca, władca ciemności przez nasze ciało, przez nasze złe skłonności, przez naszego starego człowieka próbuje nas sobie podporządkować. Dlatego Paweł wzywa, niech was ten rządze ciała nie podporządkowują. To jest wezwanie do walki. Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian mówi o samym sobie. Ja sam służę umysłem prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że niektórzy tutaj podnoszą, że być może to nie dotyczy wierzących, że to jest może mowa o starym człowieku, ale tak naprawdę przeważający pogląd jest taki, że mowa jest tutaj o życiu wierzącego. Wierzącego, czyli tak naprawdę mowa jest o Pawle, ale o każdym z nas. Ja sam służę umysłem prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Cała ta część, gdzie Paweł mówi o tych grzesznych skłonnościach w siódmym rozdziale, jest napisana w czasie teraźniejszym. To jest bardzo wyraźnie jest powiedziane, że to jest to, z czym się zmagamy. Ciało służy prawu grzechu. Ciało chce nas zniechęcić, ciało chce nas zatrzymać. Zamysł ciała sprzeciwia się Bogu. Nie możemy Mu ufać za bardzo jakimś naszym własnym pomysłom, naszym pomysłom na to, jak mamy spędzać czas, co mamy robić, czym się zajmować, bo ciało zawsze pożąda przeciwko duchowi. To nie jest tak, że ciało Pawła to już jest zgodne z Bożą wolą, że zamysły ciała Pawła, zamysły ciała ciebie czy mnie, czy pastora, to już po jakimś czasie są zgodne z Bożą wolą. Nie. Ciało służy prawu grzechu i nie możemy się spodziewać, że będzie inaczej. Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale 16 i 17 wersecie mówi o tym tak. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak, aby wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. To jest właśnie takie unaocznienie tego, że czeka nas duchowa walka, którą musimy prowadzić tak naprawdę na Bożych zasadach, nie jakoś na oślep. Nie na takiej zasadzie, że ja po prostu własną wolą, własnym umysłem pokonam te przeszkody, jakie są na mojej drodze. Jakąś psychologią, jakimiś naszymi własnymi sposobami. Naprawdę postawa naszego serca musi być nakierowana na Boga. Bóg mówi, że pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. To nie polega na tym, że człowiek pyszny czyni mniej, a pokorny czyni więcej, że mamy teraz zapracować na coś. Ale mamy mieć taką postawę, że Ty, Boże, wiesz lepiej, jakie są moje słabości. Pokazuj mi je. Pokazuj mi, co Tobie się nie podoba. Musimy się poddać takiemu procesowi, gdzie Pan Jezus będzie mówił do naszego życia. Ostatnio właśnie w Apokalipsie w 3 rozdziale była mowa o tym, że Jezus jest lekarzem, który działa cały czas. Mówi, że kogo kocham, tego napominam. Mamy w tej właśnie pokorze poddać się Bożemu napominaniu. Może napominaniu przez czytanie słowa, może przez ducha otrzymamy wyraźne wskazówki, może przez brata czy siostrę, ale mamy być pokorni. To jest metoda duchowej walki, żeby się zmieniać, żeby wygrywać te nasze walki. Czasami jest właśnie taka pokusa, że my będziemy teraz zwalczać same pragnienie, że my teraz będziemy tak święci, żeby już żadna zła myśl się nie pojawiała, że my raczej walczymy nie z grzechem, ale z ciałem. Chyba to najbardziej takie mam przeświadczenie w duchu, że mówić o takim dosyć ekstremalnym przykładzie tego, że człowiek zamiast walczyć z samą tą pokusą, którą mamy, tą próbą, którą mamy przejść, zaczyna walczyć z ciałem. Szczególnie kiedy słyszymy o ludziach, którzy doświadczają pragnień ciała, które są nam obce, takie jak homoseksualizm czy transseksualizm, to prawie od razu mamy taką myśl, że to trzeba pokonać, to w ogóle musi być, że te pragnienia mają gdzieś zniknąć, że kiedy przychodzi człowiek, który mówi, że ja mam taką pokusę, że takie pragnienia, które są tylko skierowane wobec mojej płci, to jakby od razu oczekujemy, że ten człowiek musi pokonać jakiś problem, że to musi zniknąć. A tak naprawdę to nie skłonność ma zniknąć. To nie jest tak, że mamy się potępiać za to, że jakie mamy skłonności, jakie mamy, co jest w naszym ciele. Bo cóż przyniesie dyskusja, czy to ja zawiniłem, że mam taką pokusę w ciele, czy to ja uzależniłem się od czegoś, czy to może mam odrodzenia. Cóż to komu pomoże? My jesteśmy wezwani do tego, żeby wygrać w czasie próby, a nie zlikwidować źródło, zlikwidować takie źródło w ciele. Choćby przez 50 lat każdego dnia przychodziła do nas ta sama pokusa, to liczy się tylko i wyłącznie to, czy wygramy. Tylko to ma jakiekolwiek znaczenie. Oczywiście wiemy, że Bóg przebacza tym, którzy potkną się, którzy wyznają swoje grzechy, którzy zwracają się do Boga w pokorze, ulecz. Ale chodzi mi o to, że to nie jest tak, że my mamy się potępiać za to, że wraca do nas jakaś pokusa, że jeżeli kiedyś uwikłaliśmy się w coś złego i teraz to wraca, ciało woła nas, wróć do tego, to mamy teraz wpadać w potępienie. Jak mogłem do tego dopuścić, że kiedyś poszedłem w taką stronę? Jak mogę w ogóle o tym myśleć? Ale nie o to chodzi tak naprawdę. Chodzi o to, żeby wygrywać. Wygrywać z pokusą. Bo Słowo Boże mówi, błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie. Radujcie się w pełni, bracia moi, kiedy spadną na was różne doświadczenia. Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. I to o tym doświadczeniu, o którym mowa, bo to są cytaty z listu Jakuba, jest tam mowa, że a czym jest to doświadczenie? Każdego doświadcza własna pożądliwość. Każdego doświadcza własna pożądliwość. Bez wyjątku. I my nie ma sensu dzielić ludzi na tych, że tego doświadcza taka pożądliwość, a tego taka. Cóż to komu pomoże? Znany pisarz chrześcijański C.S. Lewis, który napisał Powieści z Narni, zwrócił uwagę na taką ciekawą rzecz, że tak naprawdę diabłu nie zależy na tym, żeby ludzie popełniali jakieś spektakularne grzechy. Czy jakieś rzeczy, które zauważą inni, takie grzechy, które ludzie inni zauważą, którzy potępią, które w ogóle spowodują jakieś negatywne konsekwencje. Bo wtedy człowiek może jakby mieć większą okazję do tego, żeby się nawrócić, żeby te konsekwencje mogły spowodować, że zobaczy, jak źle czyni. Diabłu zależy tak naprawdę, żebyśmy byli daleko od Boga. Czy to będzie taka skłonność, czy inna? Czy będziemy służyć telewizorowi, czy plotkom? Czy zabijać? To nie o to chodzi tak naprawdę. Czy pokusa jest taka, czy inna? Czy ktoś ma takie pragnienia, czy inne złe? Diabłu chodzi o to, żeby oddalić się od Boga. Dlatego też my nie jesteśmy powołani do tego, żeby zniszczyć pokusę jako taką w naszym życiu, tylko do tego, żeby też zaakceptować w ten sposób, że jesteśmy tymi, którzy są słabi i potrzebujemy mocnego Boga w naszym życiu. Potrzebujemy tego, który nas przeprowadzi. Potrzebujemy tego, który nam da zwycięstwo. Jezus mówi w ten sposób: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Bo mówi też o tym, że duch jest ochoczy, ale ciało jest słabe. W tym jednym, w tym fragmencie. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie ze względu na słabość ciała. Tak naprawdę każde to ciało zawsze pożąda przeciwko duchowi. Zawsze nam przeszkadza, zawsze narzuca nam te złe myśli. Narzuca nam to, co najgorsze być może było w naszym życiu. Na przykład doświadczaliśmy jakichś złych rzeczy wcześniej w naszym życiu. Ciało będzie o tym przypominać. Ciało będzie do tego zachęcać. I mamy o tym wiedzieć, mamy się tego spodziewać. Co znaczy czuwajcie? Tak naprawdę czuwajcie. Spodziewajcie się tego. To nie jest tak, że były jakieś pokusy w naszym życiu, teraz przeżywamy dobry czas z Bogiem, to znaczy, że już te pokusy gdzieś odejdą. Nie. Czuwajcie, spodziewajcie się tego. Jezus mówi to jakby wyprzedzająco. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Spodziewajcie się tego, że ta pokusa będzie. Ona na pewno przyjdzie. Jeżeli mieliście w swoim życiu w ostatnim tygodniu, miesiącu jakieś pokusy, jakieś złe myśli, to spodziewaj się tego, że one powrócą, bo nie ma żadnego powodu, dla którego miałyby zniknąć. To nie jest tak, że przeżywamy dobry czas z Bogiem, jesteśmy blisko Boga, to nie powróci ta pokusa. Ona na pewno powróci. Spodziewaj się jej. Spodziewaj się i czuwaj. Spodziewaj się jej, żeby nie upaść. Właśnie dlatego, że jej się spodziewasz, czuwaj, abyś nie uległ. Módl się, aby Pan przeprowadził cię przez pokusę. To jest powtarzane przez Jezusa nie jeden raz. Też także w modlitwie pańskiej. Nie dopuść, tak zachęca, tak żeby się modlili wierzący. Mają się modlić do Ojca. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Codziennie. To jest taka modlitwa, która jakby jest do naszego życia na co dzień. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, bo ta pokusa przyjdzie. Co będzie jej źródłem? Nasze ciało. Bo jeżeli czegoś nie pragniemy, jeżeli nie ma takiego złego pragnienia w naszym ciele, to nie ma możliwości, żebyśmy popełnili taki grzech. Każdy grzech, jaki w ogóle popełniliśmy, wynika z tego, że mamy w ciele złe skłonności. One będą w naszym życiu. Ale nie mamy się tym załamywać. Nie mamy się zniechęcać. Nie mamy potępiać swojego ciała, ale mamy zwyciężać w mocy Bożej, według Bożego wzoru. Czyli właśnie przez modlitwę, przez pokorę, świadomość tego, jak słabe jest nasze ciało, jak złe skłonności cały czas gdzieś w nim są. Jak mamy mieć tą pokorę, że potrzebujemy Boga, który nauczy nas, jak je pokonywać te trudności. Nauczy nas, jak zmieniać nasze życie. To On wykorzysta nasze zasoby lepiej niż my. Właśnie ta pokora, to życie według Bożego Słowa przynosi zwycięstwo. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, czytamy w liście do Efezjan. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowymi sił na wysokościach. To jest w Efezjan 6 rozdziale, 12 wersecie. Nie walczymy z ciałem, czyli to nie jest tak, że my mamy taki właśnie w ekstremalnych przypadkach wywoływać jakiś wstręt do własnego ciała. Bo i takie przypadki się zdarzają, że nawet wśród wierzących, którzy próbują na przykład, czy to właśnie w homoseksualistach, wzbudzać jakiś wstręt do swojej skłonności, to nie jest metoda duchowej walki. Nie walczymy z ciałem. Tak jakbyśmy chcieli kogoś, kto podlega pokusie objadania się, chcielibyśmy wywołać w nim jakiś fizycznie jadłowstręt. Przecież to byłoby jakaś obrzydliwość przed Bogiem, gdybyśmy w taki sposób chcieli prowadzić w ogóle walkę z duchowymi zniewoleniami. To może sprowadzić na kogoś jakieś samopotępienie, jakieś problemy psychiczne tak naprawdę. Nie, to nie jest tak, że Bóg obiecał, że ciało homoseksualisty nie będzie pragnąć w taki sposób. To nie jest tak, że Bóg obiecał, że ciało hazardzisty przestanie pragnąć tego, co złe. I tak samo jest z każdym grzechem, jakim jest w naszym ciele. Będzie to w nas, będzie to nas kusić. Jeżeli przyjdzie Boża łaska, tego też wiele razy doświadczaliśmy w naszym życiu, wiele razy słyszeliśmy o tym, że Bóg uwalnia całkowicie od jakiejś skłonności, to chwalmy Boga za ten Boży cud, ale nie patrzmy na ten szereg różnych złych skłonności w ten sposób, że one po roku, dwóch, trzech muszą zniknąć, bo jeżeli ta skłonność nie zniknie z ciała, to jestem złym chrześcijaninem. Nie. Prawdziwe zwycięstwo to jest poleganie cały czas na Bogu, niezależnie od tego, jakie są potrzeby ciała. Ciało pożąda przeciwko duchowi. Ciało chce nam przeszkodzić. Mamy mieć tego świadomość, mamy się tego spodziewać, bo niezależnie od tego, jak blisko Boga żyjemy, to wszystkie te pokusy, które gdzieś były w ostatnim czasie, najpewniej przyjdą znowu. Czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Nie, żeby pokusa zniknęła, żeby nie ulec pokusie. To mi się tak właśnie tak studiując te fragmenty, tak mocno się narzuciło, że nie walczymy z krwią i ciałem. Bo choć w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 3 i 4 wersecie, czytamy takie słowa, bo choć żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary, podnoszące się przeciwko poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Każdą myśl przez postępowanie w taki sposób, jak Bóg to zaplanował, przez myślenie w taki sposób, jak Bóg to zaplanował, odnosimy zwycięstwo. Kiedy przypominamy sobie, że nasze dawne grzechy zostały zabrane na krzyż, jesteśmy uwolnieni od kary za ten grzech. Cóż z tego, że diabeł przypomina nam, jakie to złe rzeczy czyniliśmy? Co z tego, że nawet w naszym ciele to jeszcze jest? Że nasze ciało przypomina, tęskni za tym, co złe. Cóż z tego, skoro wina za te nasze złe skłonności, za to złe postępowanie została już zabrana. Jesteśmy odkupieni, usprawiedliwieni. To mamy sobie przypominać. Mamy sobie przypominać o usprawiedliwieniu, ale też o tym, że jesteśmy wolni, że mamy moc do przeciwstawienia się, bo też ważną prawdą Bożego Słowa w tym 6 rozdziale, który czytaliśmy na początku, jest to, że jesteśmy uwolnieni od mocy grzechu. Uwolnieni od władzy grzechu. Mamy też o tym pamiętać, że mamy moc przeciwstawić się. Nie mamy mocy powiedzieć ciału, żeby już nas nie kusiło, ale mamy moc się przeciwstawić. Mamy moc zwyciężyć. Mamy nowego Pana, mamy nowego władcę, który nas prowadzi. Jesteśmy wolni od mocy, od tej mocy, która nas zniewalała. Teraz mamy moc do zwycięstwa. W tym mamy szukać nadziei, że za każdym kolejnym razem mamy moc do zwycięstwa. Jest Boża łaska i Boże miłosierdzie nad nami, więc mamy dobrego Boga, który chce nam okazać łaskę, chce nam pomóc, chce, żebyśmy wzrastali. To wszystko jest możliwe, jeżeli będziemy postępować według Bożych reguł. Bądź przy nas w chwili próby, aby zachować nas od złego. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Takie są różne tłumaczenia tej modlitwy pańskiej, gdzie o tym jest mowa. Mamy prosić Boga, żeby dał nam zwycięstwo. A Bóg wysłuchuje modlitw. Bóg słyszy, Bóg widzi i da nam zwycięstwo. Jeżeli nie w taki sposób, że będziemy po swojemu działać, że będziemy tak jak ludzie, którzy zamykają się gdzieś, tak jak ludzie, którzy są w zakonach. Oni próbują poprzez jakieś reguły ludzkie odciąć się od grzechu. Inni może próbują wyganiać diabła, bo gdzieś przeczytali, że przeciwstawcie się diabłu, ale całe Boże Słowo jakby nawet w kontekście tego wersetu konkretnego mówi o zbliżeniu się do Boga. Właśnie w tym fragmencie, gdzie jest mowa przeciwstawcie się diabłu, to wszystko tam dookoła, mówiąc w skrócie dużym, odnosi się do Boga. Wszystko. Uniżcie się przed Bogiem, okażcie żal. Zbliżcie się do Boga. Całe te wersety wokół tego mówią, że zbliżycie się do Boga. Jeżeli będziemy walczyć jakimiś ludzkimi sposobami, to daleko nie zajdziemy, ale jeżeli będziemy trzymać się Bożego wzoru, to znajdziemy łaskę u Boga. Ważne jest też pamiętanie o pokucie, bo jest bardzo ważne, bo z jednej strony musimy pamiętać o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni, obmyci, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale nigdy nie możemy zapominać, że Bogu nie podoba się grzech, że grzech w naszym życiu wymaga tego, byśmy zobaczyli jego zło, dostrzegli to zło i odwracali się od niego. Dostrzegli, że grzech ma destrukcyjny wpływ, że jeżeli pojawił się grzech, to czyni złą rzecz, jest tym orężem nieprawości. Musimy to zaakceptować, musimy czasami się zatrzymać, rzeczywiście pokutować, zobaczyć to zło, jaki czyni grzech. Nie to, że mamy się potępiać, nie to, że tracimy swoją tożsamość, ale musimy zobaczyć realność zła, jakie czyni grzech. Tak jak było w życiu Koryntian, którzy po prostu tak zapędzili się już w tym grzechu, że już nie mogli w ogóle nikomu służyć. Już skłócili się, byli dalecy od Boga. Tak naprawdę ten grzech, który jest w naszym życiu, rzeczywiście może siać spustoszenie. Mamy właśnie dlatego pokutować, że nie przyjęliśmy Bożego prowadzenia na dany czas, że sprzeciwiliśmy się Bogu. I rzeczywiście to jest coś, co musimy robić. Musimy pokutować, kiedy pojawia się grzech. Przy czym to nie jest tak, że pokuta to jest właśnie poniżanie się, powtarzanie jak mantry jakiegoś słowa, że ja jestem na przykład największym z grzeszników, że człowiek używa jakby, nie tyle pokutuje za konkretny grzech, nie tyle się zmienia, co próbuje taką fałszywą pokorą zmienić. Nie, my rzeczywiście musimy zobaczyć realność grzechu, ale nie potępiać się też w tym. Zobaczyć, że Bóg w nas działa, zobaczyć te przejawy Bożego działania, przejawy Bożej łaski, wolności w Chrystusie, ale też jednocześnie być konkretnymi. Tak jak Paweł, który też potrafił zobaczyć w swoim życiu te przejawy Bożej dojrzałości. On cały czas powoływał się na Bożą łaskę, że to Boża łaska pracuje w nim, że to Boża łaska go zmienia i prowadzi, ale jednocześnie tak naprawdę to, co on mówił o sobie, to mówił, dawał takie przykłady, jak stał się dojrzałym wierzącym, jak ta sfera jego życia jest dojrzała, jak w tej sferze się jakby wyszkolił w tej Bożej szkole. On mówi o tym wprost, on tego nie ukrywa, to nie jest jakaś fałszywa skromność, że non-stop powtarza, ja jestem największym z grzeszników. On pamięta o tym, jakie zło uczynił, pamięta, z jakiego bagna został wyzwolony, że był tak naprawdę niszczycielem Kościoła, ale tak naprawdę można powiedzieć, 95% tego, co mówi o sobie Paweł, to jest mówienie o Bożej dojrzałości. On patrzy na siebie trzeźwo, widzi, jak Bóg go zmienia, widzi te przejawy Bożego działania. Tak samo my mamy patrzeć na siebie trzeźwo. Jeżeli coś nie domaga, to mamy to szukać Bożej odpowiedzi, szukać rozwiązań, pytać wierzących, szukać w Bożym Słowie, ale jeżeli coś jest dobrego z kolei w nas, to też mamy się tym dzielić, mamy o tym mówić, mamy składać świadectwo tego, jak Bóg uczynił w nas nową rzecz, jak zmienił nas. Mamy patrzeć na siebie trzeźwo. Też taką sferą, która jeszcze jest, wymaga właśnie takiej bardzo dużej naszej uwagi, jest nasze myślenie. Bo kiedy coś tak czynimy bezpośrednio, to szybko ten czyn widzimy, ale jest bardzo, bardzo wielka pokusa, żeby swoje myśli, swoje serce zachować przy tym, co cielesne. Tak jakby z jednej strony chcemy oddawać Bogu chwałę, chcemy na zewnątrz jakby czynić te dobre rzeczy, chcemy, żeby były owoce, ale nie porządkujemy swoich myśli. To jest taka wielka pokusa, żeby ciało próbuje nas skłonić do tego, żebyśmy myśleli o tym, co cielesne, żebyśmy wszystkie nasze myśli koncentrowali wokół samych siebie, jakichś naszych potrzeb, jakichś naszych oczekiwań, być może naszych wspomnień, jakichś trosk. Ciało próbuje nas też w ten sposób usilnić, żebyśmy może nie tyle właśnie tak spektakularnie coś czynili, żeby wszyscy widzieli, co my tutaj złego czynimy, ale żeby zapełnić nasz umysł jakimiś śmieciami, jakimiś zamartwianiem się o nasze potrzeby, jakimiś troszczeniem się o rzeczy, które może się nigdy nawet nie wydarzą. Może wspominaniem czegoś, co się zdarzyło w naszym życiu. Zaczynamy żyć nie tym, co jest tu i teraz. Zaczynamy tak egoistycznie skupiać się na naszych jakichś własnych przeżyciach. Wspominamy, co było kiedyś, co się może zdarzyć za 20 lat. Jakieś mamy obawy, lęki i koncentrujemy się coraz bardziej na sobie. Albo nie chcemy tak podporządkować naszych myśli temu, co jest Boże. Zaczynamy żyć życiem innych ludzi, jakimś tym, co oglądamy w telewizji, tym, komu kibicujemy w sporcie. Jakby wszystkie nasze myśli zaczynają się koncentrować nie wokół tego, co Boże, a wokół tego, co jest ziemskie i cielesne. Tak naprawdę możemy ustami chwalić Boga, może nasze czyny nawet są inne, ale gdzieś umysł cały czas jest pod wpływem ciała. My tego czasami nie widzimy. Nie muszą to być wcale rzeczy jakieś spektakularne. Nie muszą to być rzeczy jakieś, które tak nam się szybko narzucają. Wiele razy sam tego doświadczałem, że choć nie jest tak, że zwracam szczególną jakąś uwagę, jak kto jest ubrany, to ileś razy, kiedy miałem uwielbiać Pana, nagle widzę, jak kto jest ubrany, kto jest, kogo nie ma. Przypominam sobie, kto co powiedział albo nie powiedział. Moje myśli zaczynają krążyć wszędzie indziej niż powinny. Nie oddaję w ten sposób chwały Bogu. To usta coś śpiewają, ale myśli nie oddają chwały Bogu. To jest też bitwa o nasz umysł, żeby zająć go nie tym, co nie jest Boże. Ciało w ten sposób chce nas usilić, chce zająć nasze myśli. Mamy podporządkowywać swoje myśli temu, co Boże. Mamy o tym rozmyślać. Nawet jeżeli to nie będą jakieś, nie od razu to przyniesie jakieś wielkie zmiany w naszym życiu, że teraz nagle zaczniemy być ludźmi, którzy usługują na jakąś szeroką skalę, ale mamy myśleć o tym, co Boże. Mamy swoje myśli, jakieś pragnienia, marzenia kierować ku temu, co jest Boże, co chwali Boga, co może przynieść Mu chwałę. Mamy być przygotowani na to, że Bóg nas użyje. Mamy być tak mentalnie gotowi na to, jak Bóg może nas użyć, jakie Boże rzeczy mogą się pojawić, kiedy my będziemy gotowi. Ktoś użył takiego kiedyś przykładu motywacyjnego, może psychologicznego, że profesjonalni zawodnicy NBA, żeby jeszcze zwiększyć swoją skuteczność, przyjeżdżają na halę przed meczem 2 godziny wcześniej. Oni po prostu muszą być mentalnie skupieni tylko i wyłącznie na meczu, bo to tak naprawdę zwiększa ich szanse, kiedy będą skupieni na tym, co ich czeka, po prostu mentalnie będą myśleć o zwycięstwie, będą gotowi już tylko na to, nie będą gdzieś myślami gdzieś indziej, tylko będą tu i teraz, już w tym miejscu, patrząc na to miejsce, gdzie będą grali, będą gotowi na to, żeby maksymalnie wykorzystać swoje możliwości. Kiedy my będziemy myśleć o sprawach, które nie chwalą Boga, które są ziemskie, przyziemne, które nie są z Bożego Ducha, tak naprawdę nie będziemy w ogóle przygotowani na to, kiedy Bóg będzie nas mógł użyć. W ogóle będziemy gdzieś indziej myślami. Kiedy nawet ktoś nas o coś zapyta, coś nawet Bożego, pojawi się jakaś okazja, to my myślami byliśmy kompletnie gdzie indziej. Myśleliśmy o naszych jakichś sprawach materialnych i nie byliśmy w ogóle gotowi na to, żeby komuś służyć. W ogóle gdzieś nie spodziewaliśmy się tego, że może nas Bóg w tym momencie użyć i de facto ta łaska Boża, która mogła się zamanifestować, nie zamanifestuje się. Niestety tak jest, że kiedy nie jesteśmy blisko Boga, to też nie mamy Go w sercu, nie mamy naszych myśli skierowanych ku Bogu, to też nie podzielimy się niczym, tak jak mówi przysłowie. Z pustego i Salomon nie naleje. Kiedy nie jesteśmy napełnieni myślami o tym, co Boże, myślami o tym, jak można okazać innym miłość, kiedy nie jesteśmy przygotowani na to, żeby komuś usłużyć, kiedy nie myślimy o tym, jak możemy pomóc ludziom wokół nas, kiedy o tym nie myślimy, to też tego nie zrobimy. Nie będziemy na to gotowi. Nawet jeżeli pojawi się jakaś Boża zachęta, to będzie nam dużo trudniej. Apostoł Paweł zachęca Filipian w 4:8. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. To tak naprawdę to nie jest tak, że te wszystkie rzeczy to muszą być jakieś właśnie takie hiperduchowe, że to są jakieś rzeczy nadzwyczajne, których tu mamy rozmyślać. Nie, chodzi o rzeczy, które mogą służyć dobru, które mogą w jakiś prosty sposób służyć dobru naszych rodzin, ludzi wokół nas. Nie muszą być to jakieś spektakularne, duchowe objawienia, którym mamy teraz usłużyć. Ale chodzi o to, żeby myśleć tylko o tym, co ma jakąś wartość, co buduje, a nie rozmyślać nad rzeczami, które nie przyniosą żadnego pożytku, nad pytaniami, które tak naprawdę nie ma żadnej odpowiedzi. Na jakimś tam w czasach biblijnych to były jakieś na przykład rodowody, które tak rozważano, kto z jakiego jest rodu. Jeszcze ci Żydzi mieli jakąś tam pamięć o tych dawnych pokoleniach i zaczynali się zastanawiać, kto z jakiego tam jest rodu. I w Biblii była mowa o tym, żeby w ogóle to porzucić, że są rzeczy, które po prostu nie są warte tego, żeby nad nimi rozmyślać. Ale myśleć o tym, co prawdziwe, a nie nad jakimiś fikcyjnymi problemami, które niczego nie przyniosą. Albo nad sprawami, na które nie mamy żadnego wpływu czasem. I na koniec chciałem, żebyśmy otworzyli tak jednak, bo wcześniej te fragmenty przywoływałem tak trochę może bez kontekstu, ale na koniec chciałem przywołać trochę nieco dłuższy fragment z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdziału, od 27 wersetu. No nie będę czytał wszystkiego, ale nawiążę do tych najważniejszych myśli. Od 9 rozdziału, 27 wersetu w pierwszym liście do Koryntian. Biblia warszawska, tak w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. To jest taki początek pewnej sekwencji. Paweł mówi, że on sam musi mieć świadomość tego, że cały czas istnieje niebezpieczeństwo wobec niego. Tak jak wszyscy chrześcijanie muszą mieć tą świadomość, że zło chce ich opanować i on cały czas musi ujarzmiać swoje ciało. On ma tego doskonałą świadomość. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Czyli jest coś, co jest do ujarzmienia. Tak jak Paweł, tak jak i wszyscy wierzący, pokazuje, że my musimy ujarzmiać to ciało. Musimy sprzeciwiać się jego dążeniom, że musimy się przeciwstawiać, musimy brać udział w tej duchowej walce. W Biblii Toruńskiej jest to tak przetłumaczone, ale biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, by innym głosząc sam nie został zdyskwalifikowany. Czyli niezależnie też od tego, jak dużo też czynimy dobrych rzeczy, jak dużo już zrobiliśmy w przeszłości, cały czas musimy pamiętać, że jeżeli odwrócimy się od tych Bożych zasad, jeżeli pójdziemy za ciałem, to pójdziemy znowu na drogę zatracenia. To nie jest tak, że mamy się potępiać, że teraz każdy grzech oznacza oddzielenie od Boga, że już Go nie słyszymy, że już jest nad nami potępienie. Ale jest przestroga w Słowie Bożym. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tak samo Paweł jest tego świadomy, że jeżeli on odejdzie od Bożego prowadzenia, to będzie odrzucony. Ma po prostu tego świadomość. Wie o tym, ma to w swojej świadomości, że musi przeciwstawiać się cały czas swojemu przeciwnikowi. I po tych słowach, bezpośrednio po tym wersecie, Paweł opisuje taki przykład. Ludzi w Starym Testamencie, którzy byli ochrzczeni w Mojżesza. Co więcej, to mowa o ludziach, którzy wyszli z Egiptu, którzy zostali uwolnieni z niewoli egipskiej. Oni zresztą nie doświadczyli śmierci swoich pierworodnych, bo wymalowali krwią baranka odrzwia swoich drzwi. To jest nawiązanie do Chrystusa. A dalej mówi właśnie o tych ludziach, którzy wyszli z Egiptu i zostali ochrzczeni w Mojżesza i pili z duchowej skały, którą był Jezus. To jest takie wyraźne nawiązanie, taki przykład dla wierzących. Byli ochrzczeni w Mojżesza. My jesteśmy ochrzczeni, zanurzeni w Chrystusa. Pili z duchowej skały. To jest prawda. Oni naprawdę byli ochrzczeni w Mojżesza, naprawdę doświadczyli Bożej łaski, pili z duchowej skały, a jednak zginęli, a jednak poszli za ciałem, wrócili do tego, co było. Zapomnieli całkowicie o Panu Bogu i zginęli. Dobry początek to jeszcze nie jest koniec. Ten przykład nie jest po to, ten przykład nie jest po to, żeby przestraszyć, że tak powiem w cudzysłowie, ludzi, którzy jeszcze nie uwierzyli. On jest wyraźnie, cały ten fragment, tak możemy go sobie teraz przeglądać, cały ten fragment mówi o ludziach, którzy już uwierzyli. To nie jest przypadek, że mowa jest o ochrzczonych Mojżesza albo o ludziach, którzy pili z duchowej skały. Ta przestroga jest wyraźnie skierowana do ludzi, którzy już uwierzyli. Dlatego też Paweł mówi o sobie. Umartwiam swoje ciało, chociaż będąc zwiastunem, czyli już widzi, jak wiele uczynił dla Pana Boga, będąc zwiastunem, ale i tak umartwiam swoje ciało, abym nie był odrzucony, jak byli odrzuceni ludzie, którzy poszli za marnością, którzy zapomnieli o Panu Bogu. I podsumowanie tego wszystkiego jest w 10 rozdziale, 12 wersecie. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Tak naprawdę to nie jest do jakiejś szczególnej kategorii wierzących, bo każdy z nas powinien stać w Bogu, ale ma uważać, żeby nie upadł. Ma wiedzieć, że pójście za tym, co jest na tym świecie, przyjaźń z tym światem, zawsze doprowadzi do nieprzyjaźni z Bogiem. Zawsze, kiedy sprzeciwiamy się Panu Bogu, kiedy oddalamy się od Niego, kiedy o Nim zapominamy, to zmierzamy do tego, co złe, zmierzamy do upadku. Musimy o tym pamiętać. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Musimy o tym pamiętać i trzymać się bardzo, bardzo blisko Pana Boga. Ale jest też pociecha w kolejnym jeszcze wersecie, która nam daje nadzieję. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Wołajmy do Pana Boga o to, żeby nam dał wyjście z każdej sytuacji. Nie popadajmy w potępienie, nie popadajmy w samooskarżanie, ale też miejmy świadomość tego, że potrzebujemy lekarza, potrzebujemy Boga, który może nasze słabe ciało, nasze ciało śmierci uświęcić. Kiedy oddamy nasze życie Bogu, nasze ciało, nasz czas, nasze myśli Panu Bogu, to On będzie tego używał. On da nam wzrost. On da nam łaskę do tego, byśmy jeszcze mogli innym błogosławić. Z tą wyjścią was zostawiam i proszę was, abyście pamiętali o modlitwie bądź z nami w chwili próby. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Amen.